witam Cię bardzo serdecznie w 12 odcinku podcastu Dostarczaj Wartość. Ja nazywam się Bartłomiej Michalski, wraz z Mateuszem Koniecznym oraz Łukaszem Januszkiem porozmawiamy o tym, jak zastosować Total Motivation w praktyce, jak zaobserwować, kiedy ktoś traci motywację oraz co zaproponować, gdy nie możesz dać tego, czego oczekuje druga strona. Zapraszam do wysłuchania podcastu. Dzisiaj są ze mną Koniu i Żółw.
Siema.
Hej.
I porozmawiamy na temat tego, w jakim stopniu możemy bardziej upragmatycznić, czy przejść do świata rzeczywistego w kontekście motywacji.
Słuchajcie, to tak, byłem ostatnio na waszym szkoleniu i pojawiło mi się szereg pytań, które chciałbym wam dzisiaj zadać. I jednym z takich pierwszych pytań jest, czy management, lider tak naprawdę powinien posiadać dobry kontakt z pracownikiem, aby poznać jego faktyczne motywacje. Motywacje, dlaczego w ogóle pracuje i jakich walut żąda.
Tak powinien wiedzieć praktycznie, co motywuje jego pracowników. Tak powinien wiedzieć, co męczy swoich pracowników, co chwilę obecnie ich demotywuje i czego naprawdę chcą od życia lub po co przyszli do pracy. To są takie dość podstawowe aspekty w kontekście zrozumienia motywacji.
No dobrze, a w jaki sposób to powinien realizować?
Chyba najprostsza znowu odpowiedź jest taka, żeby próbować z nimi rozmawiać. Kiedyś w jednej książce przeczytałem bardzo fajne stwierdzenie, że wystarczy odpowiednio słuchać swoich pracowników, odpowiednio długo słuchać swoich pracowników i oni sami powiedzą, co ich demotywuje, co ich motywuje do pracy.
Czyli tak naprawdę to się nawet nie sprowadza jakby do ciągłej rozmowy z pracownikami, tylko po prostu ich słuchania. Czyli tak na dobrą sprawę to działa od drugiej strony, czyli to pracownik sam z siebie powinien coś powiedzieć.
Nie, a dokładniej tak, ale to się nie stanie. Czemu? Problem polega na tym, że w kontakcie pracownik i lider jest pewna relacja siły. To znaczy, lider może pracownika, nie wiem, utępić, zwolnić, powiedzieć mu coś tego typu. Pracownik wobec lidera dużo nie może. Co więcej, jeżeli lider stawia pracownikowi jakieś oczekiwania, to ten pracownik automatycznie nie zawsze powie liderowi o wszystkim, nie zawsze będzie chciał, zwłaszcza jeżeli na linii jest jakaś premia czy coś tego typu. To wychodzi ze starej zasady, co mierzysz, to dostajesz i co doceniasz, to dostajesz. W związku z tym, jakkolwiek w idealnym świecie, super by było, gdyby pracownik sam powiedział liderowi, czego oczekuje, ale w praktyce nie zawsze możemy na to liczyć.
To chyba bardziej chodzi o dojrzałość kultury i dojrzałość organizacji, w której pracujemy. Jeżeli jesteśmy na tyle zdrową firmą, która już sobie wypracowała te mechanizmy, to praktycznie rozmowa jest czymś, co nam pomoże i czymś, co praktycznie doprowadzi nas do tego celu, dowiedzenia się tych informacji, które potrzebujemy. Natomiast ja sobie nie jestem w stanie wyobrazić sytuacji, w której lider non-stop rozmawia z ludźmi, przychodzi do pracy. Mateusz, zmieniła się twoja motywacja? Nie, spoko, 15 minut. A teraz? Nie, no to w pewnym momencie się zmieni od zadawania takich pytań. No nikt nie lubi, jak jesteś programistą, zakładam, że może co innego cię bawi, na przykład programowanie, rozwiązywanie problemów, a nie rozmawianie non-stop z liderem. Jest taki dowcip, że dlaczego programiści nie lubią programować w Scrumie? Bo 50% czasu jest na spotkania, a 50% na doprecyzowanie wymagań i nie ma tego czasu na kodzenie. A jednak przychodzimy do pracy, żeby dojść do tego celu, który jest celem zespołu, a nie celem osobistym na przykład lidera. Czyli znowu z umiarem. Że trzeba wiedzieć, kiedy zapytać, trzeba obserwować i dopiero reagować wtedy, kiedy zauważymy jakieś problemy.
Da się to obejść w inny sposób. Na przykład, też w naszej branży występuje specyficzny typ mierników, które to zapewnia. Jako przykład, stare, dobre, nie wiem, niko-niko, tak? Czyli przychodzisz do pracy i dajesz, nie wiem, jak ci się dzisiaj pracuje? Uśmiechnięta buźka, zero lub smutna buźka. I sam w sobie w jednym dniu nic to nie daje. Ale ważne jest to, że jak patrzysz na trend długoterminowy, na przykład, nie wiem, po tygodniu, po miesiącu, po kilku miesiącach, możesz zobaczyć, czy nie ma tak, że nagle w tym trendzie to dramatycznie zaczyna spadać. I wtedy zależy, czy robisz to, każda osoba robi to personalnie, czy robisz to anonimowo dla zespołu, jest możliwość określenia, ok, w perspektywie długoterminowej widzę, że to moje morale naszego zespołu po prostu spada, robią się pewne problemy i w tej chwili szczególnie warto porozmawiać z ludźmi. Czyli nie pojedyncze punkty pojedynczych dni, tylko analiza trendu długoterminowego. To potrafi skompensować ten problem i dać pewien sygnał. Tak, teraz warto z nimi pogadać, teraz coś może się dziać.
No dobrze, ale w jaki sposób sprawdzić, że motywacja spadła? W jaki sposób, może jak to widać po zespole albo po konkretnych pracownikach?
To pozwól, że odwrócę pytanie. Widziałeś kiedyś siebie, kiedy ci się nie chciało?
Pewnie tak.
Tak. No, najprostsze są objawy biologiczne. Czyli patrzysz na kogoś i po prostu widać, że nie chce mu się pracować. Że po prostu, że nie ma przekonania, nie wie jak zacząć. No to są takie dość proste objawy, które można zauważyć. To są na poziomie jakiejś psychosomatyki, czy na poziomie właśnie czystych zachowań biologicznych. To jest dość oczywiste, prawda? Drugi etap jest taki, że jeżeli odpowiednio długo pracujesz z ludźmi, to wiesz, jaka jest ich wydajność, wiesz, jakie jest podejście do problemu, wiesz, jak się zachowują naturalnie. I wszystkie odstępstwa od tego są takim potencjalnym sygnałem, ej, coś się mogło zdarzyć, nie? Koleś mógł się demotywować, coś mogło się zdarzyć, użyłeś na przykład narzędzia, jak mówiłeś o tym Niko, prawda? To jest dość fajny sygnał, że o, kurde, interesuje mnie, co się dzieje w moim zespole, róbcie to. Do momentu, w którym oni widzą, że to ma sens, prawda? Czyli w momencie, w którym widać, że oni niezależnie od tego, czy jest dobrze, czy jest źle, klikają zawsze zieloną buźkę, żeby mieć spokój, to już mamy jakiś potencjalny objaw demotywacji.
Jeżeli mamy zdrowy zespół, bo za każdym razem wracamy do tego, zespół musi być zdrowy w jakimkolwiek stopniu, to to może być dobry sygnał, dobra informacja. Druga rzecz, to jest tak samo powiedziane wcześniej. Nie wiem, czy ty kiedyś słyszałeś, ale ja kiedyś słyszałem coś takiego od mojego lidera. Kurczę, wcześniej tak się uśmiechałeś, wszystko wychodziło z takim entuzjazmem, a ostatnio taki trochę przygaszony jesteś. Więc z perspektywy czasu, gdy człowiek wpada w ten poziom demotywacji, gdy po prostu gaśnie, coś nie pasuje, to tak jak Bartek powiedział, to będzie widać. Oczywiście zakłada to, że menadżer zwraca uwagę na swoich ludzi, zwraca uwagę na zespół, monitoruje, obserwuje ich, a to no... Tego nie ominiemy żadnym narzędziem, prawda? Nie da się udawać, że na kimś ci zależy.
I też nie wszystkie magiczne mierniki ilości spalanych punktów, które no niestety chyba najbardziej wymaganym w tym momencie skillem od lidera czy od menadżera jest obserwacja. Słuchanie, patrzenie i no bez tego się nie obejdzie. Jeżeli liderowi na tych dwóch podstawowych rzeczach w ogóle nie zależy, to nie zobaczy demotywacji, a czasami jest ona naprawdę słabo zauważalna, bo zauważ... Inaczej demotywację można zaobserwować u osoby, która jest ekstrowertykiem, która po prostu swoim ciałem, wiesz, emanuje wszystkimi emocjami, u której po prostu widać, nie? Że jak się cieszy, to się cieszy, jak jest super, to jest super i jak jest przygaszona, no to też w jakimś stopniu to jest, wiesz, zauważalne, bo ta delta w zmianie zachowania jest zauważalna. W przypadku introwertyka, takiego bardzo, wiecie, hardkorowego, no to nie da się tych dwóch stanów odróżnić. Jest to, przynajmniej z mojego punktu widzenia, może to być to bardzo ciężkie.
Jest tu jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Wyobraźmy sobie, że wprowadziliśmy taki Niko, no dla uproszczenia, najprostszy miernik, jaki umiem sobie wyobrazić. I przychodzi lider, kurczę, a czemu nie dałeś samych buziek w tym tygodniu, nie? Fajnie by było, chciałbym zobaczyć, żeby same buźki były, nie? I w ten sposób właśnie próbka jest skażona i delikwent już nie będzie wypełniał prawdy, tylko to, co lider chce zobaczyć. Tak samo, jeżeli... Ktoś mówi, kurczę, bo to mi nie pasuje, to mi się nie podoba. No weź, projekt jest fajny, nie mów tak... I zaczyna lider mówić w ten sposób, to lider sam sobie zatruwa możliwości obserwacji i percepcji. W związku z czym, żeby lider mógł coś z tym zrobić i dostawał prawdziwe dane, lider musi faktycznie po pierwsze chcieć się tego dowiedzieć i zbierać te informacje, ale to jest ważniejsza druga rzecz. Pracownik musi widzieć, co lider z tym zrobił i musi widzieć przełożenie pomiędzy akcją, tym co powiedział, a jakimś wynikiem. Niektóre rzeczy nie da się zrobić, ale nawet wtedy, jak lider jakoś obsłuży, powie, kurczę, tego nie mogę zrobić, ale czy to coś innego by ci pasowało? Tak by mi mogło pasować i to wdrożą, wprowadzą i to będzie. I nie będzie tego ukarania za to, że powiedział prawdę. Bo jeżeli pojawi choćby percepcja ukarania, że powiedział prawdę, to koniec. To jest ostatni raz, kiedy lider dostaje tą informację.
A co w sytuacji, gdy lider nie jest w stanie tej akcji jakby spełnić, pomimo nawet, że szuka kolejnych możliwych potencjalnych akcji, które mogłyby pomóc, ale mimo wszystko nie jest w stanie, jest w jakiś sposób ograniczony, czy to przez firmę, czy po prostu nie ma możliwości?
Skonkretyzuję to. Jako przykład. Chcesz pracować nad samojeżdżącymi samochodami, a w firmie nie ma niczego z samojeżdżących samochodów. I pyta, co wtedy lider mógłby zrobić, skoro sobie się te samochody mawą i no nie ma opcji, nie, bo nie ma tego klienta, nie ma takich rzeczy.
Czy to jest problem na poziomie organizacji? Czy tak jak powiedział, jak teraz skonkretyzowaliśmy, istotne jest to, żeby zawsze być szczerym z pracownikiem i zawsze poruszać się na poziomie jego motywacji. Skoro on już nam powiedział, co go motywuje, co chce robić, warto to w jakimś stopniu docenić i warto być wobec niego szczerym. Nie, w chwili obecnej nie możemy. Może nigdy nie będziemy mogli nad takimi samochodami pracować. Może nie ma możliwości przeniesienia tej osoby. Może ta osoba jest zbyt słaba. Może być wiele powodów, dla których to jest niemożliwe i warto w tym momencie pracownikowi powiedzieć to wszystko. Bo zauważcie, że ten przykład jest bardzo czytelny, bo pracownik nam dał na tacy, co chce robić. I tutaj nie ma, wiecie, interpretacji, że minimalnie nie rozumiem, więc pójdę w lewo lub prawo. To jest dość jasny sygnał, dość precyzyjny sygnał, który warto docenić. W przypadku, kiedy takiego sygnału nie mamy, na przykład próbujemy kogoś zmotywować, kiedy próbujemy kogoś zmotywować i coś jest nieosiągalne, to warto poruszać się z pracownikiem na poziomie na przykład purpose, czyli celu lub potencjału, czyli wypracować w tych dwóch zakresach jakąś rzecz, która dla niego jest korzystna. Czyli może nie mogę ci dać tej możliwości w chwili obecnej, ale popatrz, mamy taki i taki projekt, w naszym projekcie można zrobić to i to i to. Czy to jest dla ciebie odpowiednie? Ja wiem, że to nie jest w 100%, ale zauważ, że te umiejętności w chwili obecnej mogą sprawić, że w przyszłości cię wezmą do tego autonomicznego projektu, bo to jest coś dla ciebie. Czyli mamy tak zwaną walutę tranzytywną. Jestem w stanie zamienić coś, co teraz, na potencjalny zysk w przyszłości. Jeżeli na przykład pracownik nie jest w stanie tego osiągnąć, ale mamy jakąś rzecz, na przykład, która dla niego zrozumiały cel realizacji na chwilę obecną, to możemy powiedzieć, słuchaj, nie mogę ci tego dać, nie mogę cię w ogóle puścić, bo zauważcie, że nie zawsze lider ma możliwość puszczenia osoby do innego projektu, bo kurde, potrzebujemy cię teraz tu. Jesteś dla nas ważną osobą, masz odpowiednie kompetencje, odpowiednie umiejętności. Więc słuchaj, bez ciebie ten projekt nie pociągnie do końca. No nie ma opcji. Daj mi pół roku, ja potrzebuję tego pół roku jak, nie wiem, ryba wody. Nie powiem, że ryba powietrza, bo się udusi. Ale bardzo tego potrzebuję, więc słuchaj, cel w chwili obecnej jest taki, że bez tego projektu nie zrealizujemy takich celów, takich na ten. Upewnij się, że on rozumie te cele, że to stanie się dla niego zrozumiałe i ważne. Nie, że ja sobie rzucę stwierdzenie, że słuchaj, bez ciebie nie będę miał Mercedesa. Nie, no świetny cel, który pracownik na 100% doceni. I wtedy możemy się poruszać na dwóch poziomach, które nie są dla niego tym pierwotnym, tym takim podstawowym na poziomie play. Bo on nie będzie miał fanu z tych rzeczy zastępczych, prawda? Ja nie mam tych możliwości jako lider, ale ja mam możliwości zmotywowania go, mówiąc mu o tych takich innych elementach, które jeżeli będą dla niego istotne, bijemy brawo, idziemy do przodu, robimy to. Za jakiś czas wracamy do stołu, sprawdzamy, co się udało zrobić, co nie. Czy przenieśliśmy się w kierunku celu, osiągnęliśmy go lub przenieśliśmy bliżej potencjału, który on ma osiągnąć. Jeżeli tak, to dalej sprawdzamy, czy to jest relevantne dla niego. Bo wchodząc na poziom waluty tranzytywnej, czyli że dajemy coś zastępczego, zauważcie, to jest duże ryzyko, że to się może zmienić. Więc z taką osobą warto częściej rozmawiać, warto częściej się upewniać, że nadal ustawienia, które były, są dalej adekwatne dla tej osoby, są dalej odpowiednie. Jeżeli ona jest odpowiednio dojrzała, bo mówimy o tym magicznym, zdrowym zespole po raz kolejny, no to ona nam w pewnym momencie przyjdzie i powie, coś się zmieniło. Kurde, już nie widzę tego, nie widzę tej możliwości. Ja siedzę, robię w C++ ten moduł, ale jakoś czegoś mi brakuje. I w tym momencie znowu wracamy do stołu, jak do negocjacji i staramy się znaleźć coś, co obu stronom pasuje. Bo ja cię potrzebuję w moim zespole, ja ci czegoś nie mogę dać, ja ci oferuję coś w zamian. Natomiast w zamian też wymaga od tego, żeby druga strona nie dość, że to zaakceptowała, to jednak bardzo aktywnie uczestniczyła w tych negocjacjach.
Dodam do tego jeszcze jedną rzecz. Niezależnie, czy możemy coś temu człowiekowi dać, czy nie w chwili obecnej, zawsze trzeba mu podziękować i to muszą być szczere podziękowania, a nie, no dzięki, nie, że przyszedłeś i tak dalej. Bo jeżeli to będą szczere podziękowania, jeżeli faktycznie docenimy to, że przyszedł do nas ze szczerością, to rośnie prawdopodobieństwo, że przyjdzie po raz kolejny. Bo jeżeli raz przyjdzie i nic z tego nie będzie, drugi raz nic z tego nie będzie, za trzecim nie przyjdzie, bo po co?
To jest tak zwany kapitał społeczny. Jednym z elementów takich podstawowych każdego lidera, które zdobywa, jest zaufanie. Jeżeli zaufanie zejdzie do zera, albo na takie poziomy, które już nie są akceptowalne, to nie jest lider dla tej osoby, tylko osoba, która siedzi, ma pieczątkę wbitą, nie wiem, w stopkę i no super, że razem pracujemy, ale twoje słowo się dla mnie nie liczy, twoje zachowanie się dla mnie liczą, to są puste gesty. Naciskam niko, idę do domu.
Załóżmy, że jestem pracownikiem, cały czas proszę o coś lidera, żeby dla przykładu było prościej, na przykład chciałbym mieć podwyżkę, i lider mi nie jest w stanie tego zapewnić, nie jest również w stanie mi tego, jakby nie znaleźć jakiegoś ekwiwalentu w innej walucie. Co wtedy, jako ten pracownik, co ja mogę wtedy zrobić?
Jeżeli przychodzę do stołu negocjować coś, czyli w tym momencie na przykład swój udział, swoją pracę, docenienie lub cokolwiek i nic nie dostaję, to mam pełne prawo w pewnym momencie wstać od stołu, bo nie mam z tego żadnego zysku. No to jest dokładnie taka sama sytuacja. Jeżeli ja siadam do stołu, to oczekuję partnera. Jeżeli nie możesz mi czegoś dać, powiedz mi to szczerze. Jeżeli nie możesz mi dać, bo nigdy nie będziesz mógł mi to dać, to no to dlaczego my dalej rozmawiamy? Ja mogę wielokrotnie próbować, ale wiecie, jak to jest zwalenie głową w ścianę. No, ściana nie runie prędko. Możemy się starać, ale więcej sobie kuku zrobimy. No jeżeli nie ma tej otwartej, że tak powiem, tego otwartego gestu po drugiej stronie, czyli tych prób, jeżeli ja widzę, że ja mówię coś, ta osoba stwierdza, nie mogę, nie mogę, non stop nie, nie ma prób czegokolwiek zapewnienia, nie ma prób zrozumienia mnie, czego ja potrzebuję, bo zauważcie, że po drugiej stronie waluty tranzytywnej jestem ja, czyli osoba obdarowana. I nagroda jest wtedy nagrodą, kiedy nagrodzony odbiera ją jako nagrodę. Jeżeli ja dostanę coś, co dla mnie jest niewartościowe, tak jak przykład, który wielokrotnie maglowaliśmy, czyli jestem wegetarianinem, ale dostałem bon na stek japoński Kobe, najlepszy na świecie, kosztujący tam niebotyczne kwoty w stosunku do kaszanki, no to nie jest dla mnie nagroda. Ona ma jakąś numerek pieniężny przypisany, ale ja nic z tego nie mam. Więc jeżeli nie ma próby wypracowania czegoś dla mnie adekwatnego, odpowiedniego i tak dalej, no to ja mogę zostać tylko botem, który wykonuje swoją pracę, wchodzić na poziom motywacji negatywnej, czyli na przykład pracuję, bo mam kredyt, pracuję, by nie zawieść innych osób, pracuję, bo nie wiem czemu pracuję, ale przyjdę kolejny rok, bo już 10 chodzę. No to mamy w tym momencie robota, który przychodzi zdemotywowanego, który robi, ale nie oczekujmy od niego, wiesz, bardziej pozytywnych zachowań, bo sami wyprodukowaliśmy u niego ten spadek motywacji.
Negocjacje są wtedy, kiedy zaczyna się od słowa nie. Jeżeli mówimy tak, tak, to tu nie ma negocjacji. Nie to jest początek negocjacji, a nie koniec. W negocjacjach kluczem jest to, żeby handlować rzeczami, które dla różnych osób mają różną wartość. Czyli na przykład, znowu, jako dziecko to kojarzycie, podejrzewam dobrze, jak były takie różnego rodzaju, nie wiem, stickersy, czy różnego naklejki, handlowało się naklejkami różnego rodzaju.
Karteczkami.
O, karteczkami, no nie wiem, robiliście, bo ja tak robiłem, nie, więc... Bo wy wiecie, o co mi chodzi. Ale ogólnie idea jest taka, że im więcej rzeczy położymy potencjalnie na stół, tym większa szansa, że coś znajdziemy. Czyli okej, znowu skonkretyzuję to. Mamy małą firmę, firma czeka na dofinansowanie przez inwestorów jako przykład. Czyli wiecie, nie ma w tej chwili dużo pieniędzy. Przychodzi człowiek, no i kurczę, ja bym chciał mieć podwyżkę, bo tamten gość, którego teraz przyjęli, no to on jego przyjęli o kwocie tak dużo wyższej niż moja. To jest niesprawiedliwe. Ja chcę podwyżkę. No i co wtedy szef może zrobić? No szef najpewniej może nawet nie pomyśleć. Kurczę, ale ci nie mogę dać, bo mnie nie stać na to. No okej, ale jakie są inne możliwe parametry? Być może dla mnie ważna jest albo praca z domu, albo całkowicie płynne godziny pracy, albo dla mnie ważne jest to, że będę miał na przykład dużo więcej dni urlopowych, albo ważne cokolwiek. Im więcej zaczynamy negocjować, położymy na stół, tym większa szansa, że obie strony się dogadają. A jeżeli druga strona zawsze mówi nie, 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 no to w tym momencie, jeżeli nie ma tej chęci ze strony drugiej strony czegoś zaproponować, no to w sytuacji, w której przyjęli osobę, która zarabia więcej, dlatego była w danym momencie potrzebna, ja to wiem, nie ma żadnej propozycji kompensacji, ani żadnej próby zrobienia z tym czegokolwiek, no to w tym momencie zawsze mogę się po prostu zwolnić.
Pozwól, że jedną rzecz podkreślę, która jest dość istotna w tym momencie. Siadając do stołu, obie strony powinny jak najwięcej rzeczy przygotować sobie przynajmniej w głowie, żeby móc wyłożyć na stół, prawda? Bo jeżeli ja przychodzę jako pracownik i mam do zaoferowania dupo godziny i oczekuję, że dużo więcej będę miał możliwości, jakiś szwedzki stół czy all inclusive czy czegoś innego, no to bardzo szybko się rozczaruję. Pracodawca też może pójść na pewne negocjacje, czyli lider na pewne negocjacje, jeżeli na przykład zauważy ode mnie, że ja mu coś dodatkowego mogę dać, że mogę mu na pewne ustępstwa, a nie tylko żądam. No nikt nie lubi ludzi, którzy non-stop żądają, którzy nic nie dają, bo z takimi osobami to nie jest kontakt, tylko to jest po prostu wymiana. To jest budowanie też negatywnych schematów, bo jeżeli non-stop kogoś przyzwyczajamy do tego, że niezależnie od tego, co chcesz, ja ci to dam, bo jesteś moim ukochanym pracownikiem, ja cię muszę zatrzymać za wszelką cenę, no to zapraszam do historii. Przywileje szlacheckie, proszę sobie wygooglować i zobaczyć, jak to się skończyło.
Ja tu jeszcze jedną rzecz dodam, bo żeby nie było. Wyobraźmy, wracam do tego samego przykładu. Ja tu od dawna pracuję, wiecie, taki dzielny pracownik, zatrudniają nowego człowieka i on ma dużo więcej. Jeżeli w tym momencie szef zaczyna wyjaśniać, słuchaj, ale ty na przykład, nie wiem, nie umiesz robić rzeczy tam w frontendzie, które są w tym momencie potrzebne, albo nie umiesz robić rzeczy w bazie danych, które są potrzebne, a my jego chcemy tam wykorzystać. I twojej pracy my faktycznie nie umiemy tu wykorzystać. Innymi słowy, nieważne, że to jest samo stanowisko, ale inna alokacja, inne rzeczy i tym podobne, to w tym momencie jest to jak najbardziej okej, żeby nie było. W tym momencie ja muszę zrobić coś innego jako człowiek, który chce podwyżkę. Ja muszę zacząć negocjować, okej, to w jakich warunkach ja mam, czyli czego ja się muszę nauczyć, co muszę dostarczać, co muszę zrobić, żeby faktycznie móc tą podwyżkę otrzymać, bo to znaczy po prostu moja wartość dla biznesu w chwili obecnej nie jest taka sama. Jest jeszcze jedna rzecz tutaj, kolejna. Takiej rozmowy nie robi się na raz. To znaczy, można przyjść, położyć parę rzeczy na stół, ale dobrą praktyką jest, żeby okej, to teraz dajmy sobie parę dni lub tydzień i wróćmy do tej rozmowy później, jak już będziemy mogli coś więcej wymyślić, coś więcej postawić na stół, bo nie chodzi o to, kto wygra, kto przegra, tylko żeby obie strony dostały to, czego chcą. Żeby obie strony były wystarczająco zadowolone.
Dobrze, to załóżmy na przykład w tej chwili, że jesteśmy jako lider w stanie zapewnić jakąś formę, powiedzmy, wynagrodzenia pracownikowi. Spójrzmy teraz na to z troszkę szerszej perspektywy, z perspektywy zespołu. Inne osoby w zespole również widzą, że taka osoba coś dostała i one też chcą. Jako lider, czy trzeba w jakiś sposób móc analizować, jak dana decyzja wpłynie również na resztę zespołu?
Pozwól, że odpowiem w sposób matematyczny. Każda widzialna nagroda zewnętrzna, a zaufajcie mi, wszystkie są widzialne w jakimś stopniu, wpływa na zachowanie całego zespołu. Bo nagrodziliśmy jedną osobę, więc wszystkie pozostałe zastanawiają się, okej, czyli pierwsza rzecz, o której dzisiaj mówiliśmy, co nagradzasz, to dostajesz. Czyli wszystkie osoby będą spodziewały się, że jeżeli zrobię dokładnie tę samą czynność, oczekuję tej samej nagrody. Jeżeli Jasiu pracował rok i dostał podwyżkę, ja pracowałem rok, też dostałem jakieś, nie wiem, magiczne powyżej oczekiwań, zgodnie czy cokolwiek innego, oczekuję odpowiedniej reakcji. Więc to już jest jakieś zaburzenie, które zawsze trzeba po prostu pokombinować, czy ja mogę wprowadzać go w takiej wersji. Idąc w drugą stronę, jeżeli wprowadzimy nagrodę nie mówiąc innym osobom, robiąc to nieszczerze, robiąc to, wiecie, w taki sneaky sposób i oni się dowiedzą, to mamy w tym momencie bardzo fajnych wrogów, którzy pracują w tym samym zespole, bo oni nie tyle, że tego oczekują, oni wiedzą, że z jakiegoś powodu tego nie dostaną, bo to jest, wiecie, takie, no, takie mętne podejście.
Jest pracownik, który cały czas nie zostaje w żaden sposób wynagrodzony. Nawet załóżmy, że lider w miarę się stara, ale nie może nic zrobić, ponieważ może go na przykład blokować firma i przykładowo, jeśli są podwyżki, znaczy chciałby dostać podwyżkę, a firma mówi nie. I jest tak w tym bardzo uparta, a pracownik zesperowany, że prędzej czy później właśnie po prostu złoży wypowiedzenie. I co w takiej sytuacji? Czy firmie nie powinno mimo wszystko zależeć na zatrzymaniu takiego pracownika, bo jednak utrata jego jest całkiem kosztowna, już tak patrząc z czysto biznesowego punktu widzenia. Co o tym myślicie?
Ma rację. Firmie powinno zależeć na zatrzymaniu tego pracownika, ale trzeba spojrzeć na dwie rzeczy. Po pierwsze, firma jest bytem, który nie istnieje, są tylko ludzie. Innymi słowy, liderowi tego pracownika będzie najprawdopodobniej zalewało, żeby go zatrzymać. Być może nawet wszystkim ludziom w firmie będzie zalewało, żeby go zatrzymać, ale jeżeli sobie takie, a nie inne procesy i procedury poustawiali, to mogą mieć wszyscy związani ręce i mimo, że większości lub wszystkim ludziom na tym zależy, i tak można nic nie dać się zrobić w tej sytuacji. To jest rzecz numer jeden, więc zbyt skostniały system może do tego doprowadzić.
To ja podkreślę jedną brutalną prawdę, która tu została przemycona. Nie wszystkie sytuacje, w które siadamy do stołu, powinny zakończyć się pozytywnie. Bo nie wszystkie mogą zakończyć się pozytywnie. Czasami po prostu tym, co nam się wydaje, że jest, o nie, unikajmy odejść pracowników, o nie, to jest fatalna sytuacja, jest czymś, co obu stronom może wyjść na dobre. Bo osoba, która nie może się rozwijać w tym kierunku, nie będzie chciała się tu rozwijać, nie będzie miała możliwości w tej firmie, w sumie ona będzie chciała, bo po to podeszła do stołu, o to lepiej, żeby znalazła gdzie indziej i na przykład wrócić do tej firmy w momencie, kiedy będą te możliwości. Bo najgorszą rzeczą dla pracownika, przynajmniej dla inżynierów, jest stagnacja i niemożliwość rozwiązywania problemów. Problem technologiczny jest w większości wypadków narzędziem, natomiast problemy, te, które faktycznie możemy rozwiązywać, a nie je tworzyć, no to są czymś, co jest chlebem powszednim. I czasami dla firmy znalezienie innej osoby, poszukanie, zastanowienie się, kurde, jak uniknąć tej sytuacji, bo znowu, uczymy się na błędach. Jeżeli nam będzie idealnie szło przez 20 lat prowadzenia firmy, odejdzie jeden pracownik, załamiemy się, zamykamy firmę, bo nie wiemy, co z tym zrobić, to znaczy, że nie wyciągnęliśmy lekcji od życia, nie nauczyliśmy się odpowiedniej rzeczy, nie nauczyliśmy się czegoś, co i tak się będzie zdarzało. Na rynku chyba średnia, poprawcie mnie, jeżeli się pomyliłem, średnia ilość czasu, jaką spędzamy w firmie IT, to jest 1,5 roku, dlatego że sporo firm nie ma możliwości na przykład przejścia pomiędzy projektami, zmienia technologii, zmienia domeny, wiecie, odświeżenia czegoś, bo to, że awansujemy pracownika, to, że damy mu jakieś możliwości na przykład przejścia do innego projektu, nie jest jednoznaczne z tym, że znowu wróci jego motywacja.
Dodam jeszcze jedną rzecz tutaj do tego. To są efekty drugiego stopnia, second order effects. Jeżeli zatrzymamy kogoś za wszelką cenę, dając mu specjalne przywileje, dając mu szczególną podwyżkę, to budujemy dwie klasy ludzi. Szczególnych i nieszczególnych, czyli normalnych. Coś tego typu precedensy mogą całkowicie rozbić tkankę firmy. Mogą spowodować, że teraz dużo więcej złych rzeczy się stanie. To jest efekt motyla. I dlatego czasami firma, która chce zachować pracownika, nie będzie w stanie tego zrobić, bo konsekwencje dania jednemu człowiekowi podwyżki ponad widełki, jako przykład, sprawiają, że okej, to znaczy, te widełki nigdy nie były widełkami, to były tylko wytyczne. A więc jeżeli on mógł dostać, to dlaczego nie ja? I między innymi z tego powodu czasami firma ma całkowicie związane ręce, bo konsekwencje zatrzymania niektórych ludzi mogą być tak wysokie, że mogą po prostu uszkodzić strukturę firmy podstawową. Jeżeli firma zwłaszcza szczyci się przywiązaniem do procedur i zasad.
Dobra, to teraz pytanie z innej beczki. Jedno z pytań, które mnie bardzo interesowało, to jak się ma na przykład utrata motywacji, a wypalenie zawodowe?
Wypalenie zawodowe jest czymś ciężkim. To już jest jakiś stan taki, który musieliśmy non-stop coś robić, żeby do niego dotrzeć, prawda? On się może kończyć bardzo negatywnie, bo widziałem skutki nawet na sobie. To są po prostu, fizycznie możemy nie chcieć pójść do pracy, mieć na przykład odruch wymiotny, czy problemy ze snem, no po prostu takie efekty gigantycznej stagnacji, gigantycznego problemu, takie nakłębienie się. Podczas demotywacja, czy utrata motywacji, bo to już tożsame, przynajmniej w moim słowniku, są jakby fazą, która nieleczona może doprowadzić do właśnie do tego efektu. Nie zawsze, dlatego że znowu zależy od organizmu, zależy od tego, w jaki sposób się motywujemy, zależy od tego też, jaką mamy funkcję szczęścia. Bo jeżeli na przykład nie mamy możliwości rozwoju tutaj, ale spełniamy się gdzie indziej i na przykład organizuję jakieś eventy, robię szkolenia, pomagam ludziom, czyli coś, co mnie bawi prywatnie, no to w jakimś stopniu odraczam właśnie dojść do tego etapu wypalenia. Natomiast jeżeli mam bardzo silne emocjonalne, wiecie, przyłożenie do firmy, jestem idealistą, ja wszystko sobie wygładzam, kocham tą firmę, daję jej dużo więcej, daję dużo więcej energii niż ona daje mi, nie docenia mnie, nie daje mi takich pozytywnych bardzo aspektów, to w pewnym momencie dochodzę do takiego etapu eksploatacji, czyli że więcej energii się ze mnie wysysa w kontekście takiego na przykład odkurzacza, niż ja jestem w stanie w ogóle wygenerować, nie regeneruje się. Dlatego często studentom powtarzamy, że pracując od 8 do 16, ty jesteś zobowiązany wobec swojego ciała i wobec organizmu, żeby odpocząć. Bo im dłużej taka sytuacja na przykład nadgodzin się realizuje, to pal licho, ty się możesz dobrze czuć, ale w pewnym momencie twój organizm powie basta i pojawi się na przykład wypalenie lub pojawią się objawy przemęczenia. Ja nikomu tego nie życzę, ale mogą być sytuacje, w których naprawdę to się może bardzo negatywnie skończyć, na przykład w szpitalu czy na SOR-ze.
Przykładowo, załóżmy, że mamy osobę, która cały czas pracuje w jednym staku technologicznym, albo nawet lepiej w jednej technologii konkretnej. Jak ona może uniknąć braku motywacji, kiedy w końcu tak wyeksploatuje tą technologię, tak wyeksploatuje tą wiedzę, że już właściwie się nie rozwija?
Dobra, może ja nie dostrzegam tu problemu, bo to jest kwestia taka, że im dłużej siedzę w danej technologii, im w głąb w niej chodzę, to ta sytuacja zawsze dojdzie. To jest po prostu, to jest wpisane w życie programisty, to jest wpisane w życie każdej osoby, która pogłębia wiedzę. Może są głębsze studnie, które więcej czasu zajmie, ale bardzo często dojdziemy do etapu, w której no, głębiej już nam się nie chce. I jeżeli to jest nasz główny motywator, no to w tym momencie no, głębiej nie zejdziesz, prawda? Więc trzeba zastanowić się, co tą osobę motywuje, co tą osobę napędza, co ta osoba chce w życiu robić. I spróbować z nią wypracować taką sytuację, w której ona nadal będzie czuła rozwój. Bo jeżeli istotnym w jej życiu jest rozwój, no to znajdźmy mu inne miejsce. Znajdźmy mu inny projekt, znajdźmy mu inny stos technologiczny lub, no ale w większości wypadków to też może się nie opłacać, prawda? Bo jeżeli on ma głęboką wiedzę w danym stosie technologicznym, to ja sobie nie wyobrażam, która normalna firma stwierdzi: jesteś mistrzem C-Sharpa? Jesteś mistrzem Dotneta? Spoko, nas stać na to, żeby od jutra nic od nic zainwestować tobie, żebyś się uczył Java od zera. To się może po prostu w firmie nie opłacać. Ale warto zastanowić się, jakie możliwości rozwoju poza tą technologią, bo jeżeli on zna ten stos technologiczny, to jest nieduże prawdopodobieństwo, że może będzie chciał pełnić inną rolę, której częścią będzie wykorzystanie tej wiedzy.
Ten problem widzę troszeczkę inaczej. To znaczy, tutaj ten sam program, jako przykład, pisałem 5 razy w różnych językach. Mogę powiedzieć, znam ten problem na pamięć, prawda? Nawet gdybym pisał ten sam program kilka razy w tym samym języku, a 3 razy to mi się zdarzyło z tych 5, to nie miało to żadnego znaczenia. Bo albo skupiałem się na tym, zobaczmy, co się stanie, jak użyję innego stylu programowania. Albo to było na zasadzie takiej, zobaczmy, czy umiem zrobić to szybciej. Albo zobaczmy, jak do tego podejść. Inny przykład. Prowadzę sesje RPG-owe od 25 lat. To już jest dosyć długo. Zawsze jest tam coś nowego, zawsze mogę zejść głębiej, zawsze jest coś dziwniejszego, coś trudniejszego, coś, czego jeszcze nie odkryłem, czego jeszcze nie poznałem. Powiedziałbym tak, że jeżeli, znowu to ja teraz robię pewną nadinterpretację, ale spróbuj to zgeneralizować. Jeżeli jestem zakochany w technologii, w konkretnych elementach technologii jako takich, to faktycznie bardzo łatwo się mogę znudzić. Zawsze mogę zrobić coś szybciej, łatwiej, wydajniej, mogę pójść głębiej w którąkolwiek z kierunków. Mnie mniej interesuje sama technologia lub, nie wiem, techniki, które wykorzystuję, bardziej problemy, które rozwiązuję i jak subtelnie, czy jak szybko, czy jak skutecznie jestem w stanie zaaplikować te techniki do tych problemów. Więc nie wiem, jak silnie to będzie tranzytywne na to, co powiedziałeś, ale ja bym gdzieś tu szukał tej odpowiedzi.
Czyli po mojemu, parafrazując to, co powiedziałeś, w tym momencie osoby bardziej doświadczonej, która rozumie sytuację, jest to, żeby spróbować pomóc mu przejść na wyższy level. Żeby zejść z poziomu technologii na coś, co może mu dać frajdę, na coś, co może być dla niego istotne, czego jeszcze nie dostrzega. Bo to może jest kwestia tego, że jego rozwój kompetencji w tej jednej technologii z jakiegoś powodu nie było możliwości w projekcie, czy sam tego nie widział, nie pozwoliło mu na przykład przejść na poziom lidera, czy architekta, czy jak cokolwiek chcecie nazwać to w chwili obecnej, żeby dać mu podwyżkę, ale on jednocześnie mógł się rozwijać i robić to, co chce.
Pójdę, skonkretyzuję to troszeczkę. Weźmy taką sytuację na przykład, nie wiem, cały czas robię podobnej klasy szybkie stronki internetowe. Tak jakieś małe krudy, ogólnie rzecz biorąc. Wyobraźmy sobie, że mówimy o takiej sytuacji. Nawet tutaj być może mogę robić te krudy szybciej. Być może mogę jakieś elementy tego zautomatyzować, czy zrobić z nich templatki, czy jakieś szablony. Być może to, być może to, być może... Zawsze, jeżeli robię coś często, umiem znaleźć, które rzeczy się różnią, a które są podobne do siebie. I te, które są podobne, mogę jakoś zautomatyzować, jakoś zrobić. A jeżeli faktycznie robię te same rzeczy wielokrotnie, to one są automatyzowalne. Notabene, na tym właśnie polega to nasze sławne, popularne teraz Robotic Process Automation, czy RPA. Czyli to jest połączenie różnych elementów, nie wiem, baz danych, tak, jakichś SharePointów, jakichś JIR i innych takich, czyli wiecie, niekompatybilnych ze sobą narzędzi technicznych i niekompatybilnych ze sobą procesów i procedur, które sklejane są interfejsem białkowym, czyli ludźmi, którzy kopiują, wklejają, robią rzeczy i nienawidzą życia. I całe to RPA to jest ni mniej, ni więcej, tylko zastąpienie ludzi właśnie automatami tam, gdzie się da, tak tanio jak się da, nie wszystkiego, a tyle, ile to jest możliwe. Więc dlatego mówię, że moim zdaniem na pewnym poziomie zrozumienia i domeny, i technologii większość rzeczy albo da się zautomatyzować, albo zrobić taką procedurę, żeby dało się to komuś outsourcować.
Dobrze, to ja też miałem jeszcze na myśli taki jeden scenariusz, mianowicie już na przykładzie. Powiedzmy, jest ktoś już wymasterowany w C-Sharpie, już ma powiedzmy 5 lat doświadczenia albo nawet wie dużo więcej i już się trochę tym nudzi. Chciałby przejść przykładowo na, nie wiem, JavaScript. I w firmie istnieją projekty, gdzie jest JavaScript. Co więcej, nawet są potrzebni pracownicy. Ale wpada nowy projekt w C-Sharpie, gdzie jest właśnie potrzebowany super programista z C-Sharpa. I firma musi podjąć decyzję, czy jednak wrzucamy go do tego JavaScriptu i spełniamy jego, powiedzmy, zachciankę, czy jednak biznesowo widzimy, że potrzebujemy jego tam i on może już nie mieć motywacji i tak dalej, ale on rozwiąże nasze problemy. Jaką decyzję powinna podjąć taka firma?
Przede wszystkim to nie firma powinna podejmować decyzję. Przede wszystkim to jest obszar negocjacji pomiędzy firmą i osobą.
Zróbmy demistyfikację. Tak jak powiedziałeś, nie ma czegoś takiego jak firma. Negocjują ludzie. Pracują ludzie. Nie ma czegoś takiego jak zasłonięcie się zasłoną dymną za firmą. Zawsze do stołu podchodzą ci, którzy są problem ownerami, którzy poczuwają odpowiedzialność za to, czyli naprawdę mniej liderzy w tego wszystkiego i oni rozpoczynają negocjacje.
A więc spójrzmy na konsekwencje. Załóżmy, że pracownik naprawdę jest zdeterminowany na ten JavaScript. Na przykład, nie wiem, boi się, wypadnie z rynku pracy, bo większość firm dookoła jest w JavaScripcie i on się boi po prostu, że nie znajdzie zatrudnienia, no nie? I w tym momencie przychodzi, nie wiem, lider czy ktoś inny i mówi, nie, nie, ty idziesz do kolejnego projektu z C-Sharpa. Ten pracownik zawsze ma guzik atomowy, może się zwolnić. Innymi słowy, nie da się zmusić nikogo do czegokolwiek. Znaczy inaczej, jeżeli naprawdę nie chce się na to zgodzić, to zawsze może się zwolnić. Ale zaufmy, że nie wiem, ma sytuację kredyt, rzecz tego typu, ale boi się o przyszłość. W tym momencie najprawdopodobniej taki pracownik zrobi coś takiego. Zredukuje energię wkładaną w projekt, w zespół, ten nowy, no bo jeżeli jest na odpowiednio wysokim poziomie, i tak nikt tego nie zauważy. I tak tylko on może to zrobić. I w tym momencie zacznie uczyć się tego JavaScriptu samemu, no i potem się zwolni, jak już zapewni sobie pracę. Tak więc działanie całkowicie wbrew pracownikowi, na siłę, przymuszanie, zawsze skończy się w ten sam sposób, stracimy tego człowieka. A nawet jeżeli zostanie, to poziom demotywacji, presji, cynizmu sprawi, że ten człowiek będzie dużo mniej wydajny i dużo mniej efektywny niż był wcześniej. Tak więc podejście jednostronne się nie opłaca. Gdybym ja był liderem w tej sytuacji, gdybym ja był tego typu osobą i przyszedł do mnie ten człowiek i powiedział: słuchaj, ja chcę iść w JavaScript, tak, ja już nie chcę w tym C-Sharpie więcej robić, bo się nudzę, zadałbym proste pytanie: okej, co cię w tym C-Sharpie nudzi? Jak mogę zapewnić, żeby ten człowiek się nie nudził z jednej strony, a z drugiej, żebym miał go tam? Być może jest coś, co mogę zaproponować, coś, co mogę znaleźć. Być może to jest jedyny człowiek, który tego C-Sharpa zna i faktycznie trzeba zrobić teraz, nie wiem, 3-5-miesięczne przekazanie wiedzy albo zostawić go na jakąś część etatu jako konsultanta do najtrudniejszych elementów tego projektu C-Sharpowego albo cokolwiek. Jest ile chęci, tyle możliwości, prawda? Ale z tego da się wyjść i da się coś zrobić, a ryzykiem zawsze jest to, że albo go stracimy, bo się zwolni, albo, co gorsza, go stracimy i zostanie.
Pojawiło się wiele ciekawych pytań dzisiaj. Dzięki, Koniu, że przyszedłeś do nas z tymi pytaniami. Fajnie, że ci się pojawiły, bo pewne rzeczy mogliśmy doprecyzować. Ale teraz zauważcie, co nasz słuchacz powinien wyciągnąć z dzisiejszego odcinka? Jaka jest najważniejsza rzecz, którą powinien zapamiętać, która powinna mu się przydać w kontekście jego pracy, czy nawet myślenia nad jego motywacją? Nie wierzę w istnienie zdrowych zespołów, o których mówiliśmy dzisiaj, więc warto wiedzieć to, że po pierwsze, lider i osoby, które mają dobry zmysł obserwacji, są istotnym elementem każdego procesu. Proces nam mówi o tym, że mamy dynamikę zespołu, zmienia się motywacja, zmienia to, co nas bawi, zmienia to się praktycznie stan firmy itd., itd. Te wszystkie rzeczy w jakimś stopniu wpływają na pracowników. Jeżeli pracownika pozostawimy w przekonaniu, że niezależnie od tego, co zrobi, nic z tego nie dostanie, nie doceniamy go itd., to jedyne, co w nim wytwarzamy, to pogłębiamy w nim demotywację. Czyli tak naprawdę nasze czyny pośrednio doprowadzają go do stanu zwolnienia. A jak pamiętamy, stare przekładło mówi, że pracownik jak przynosi wypowiedzenie, to oznacza, że zwolnił się pół roku wcześniej mentalnie. Czyli jeżeli dojrzał już do zwolnienia, to będzie nam bardzo trudno go wyciągnąć z tej granicy, przeciągnąć go z powrotem. Więc warto rozmawiać, warto wprowadzać narzędzia, które faktycznie działają, warto pokazywać, że interesujemy się pracownikiem, jego motywacją i że faktycznie jest ona z partnerem. Nie zawsze możemy pewne rzeczy zrobić, jak mówiliśmy, ale zawsze warto wytłumaczyć, co jest możliwe, co nie jest możliwe, co teraz jest możliwe i żeby poszukać tych rzeczy w kontekście potencjału lub żeby przekazać mu cel, dlaczego niektóre rzeczy są w chwili obecnej niewykonalne.
Druga rzecz. To my jesteśmy, jesteśmy współodpowiedzialni za swoją motywację, za komunikowanie, za negocjowanie. I warto położyć więcej niż jedną rzecz na stole. Nie warto się zafiksować na jednej i tylko jednej rzeczy. I zamiast patrzeć, to jest sprawiedliwe, to jest niesprawiedliwe, zamiast tylko patrzeć, czego szukam, co próbuję dostać i co mogę drugiej stronie dać. Jeżeli będziemy mieli taki poziom, powiedzmy, kontroli nad tym, jeżeli bierzemy za to częściowo swoją współodpowiedzialność, to w tym momencie mamy łatwe wytyczne, co robić dalej, możemy uzyskać więcej, a jeżeli nic nie da zrobić, to zamiast emigrować wewnętrznie, zawsze można się zwolnić, jak nie ma innej opcji.
Więc reasumując, nie ma uniwersalnego rozwiązania. Jest jeden tool, na pewno, który może nam w tym wszystkim pomóc i jest to komunikacja. Komunikacja z pracownikiem, identyfikacja jego potrzeb i motywacji. Jeżeli tego nie zrobimy, no to najprawdopodobniej go po prostu stracimy.
Dzięki, Koniu, za poprowadzenie tego odcinka, za pojawienie się tutaj. Dzięki, Żółwiu, za to, że wspomogłeś mnie w tym, żeby poszerzyć tą wiedzę. Miejmy nadzieję, drogi słuchaczu, że znalazłeś coś dla siebie, że niektóre z tych pytań, które Koniu dzisiaj zadał w twoim imieniu i trochę poszerzyliśmy wiedzę w zakresie motywacji. Daj nam znać w komentarzach lub mailem, lub napisz na ścianie u Żółwia, co o tym wszystkim myślisz. I do zobaczenia w następnym odcinku, więc dzięki raz jeszcze i cześć.
Dzięki.
Powodzenia.